Jak zwykle w pierwszej godzinie niedzielnego wydania Radia Gdańsk z boisk i stadionów kontrawirus, czyli o tym, jak piłkarze dostosowują się albo walczą z czasami, czy w czasach pandemii. Anita Kobylińska, oczywiście jak zwykle z domu. Witam ciebie.
Dzień dobry.
No i zaczniemy od pewnych kontrowersji wokół znanego skądinąd piłkarza. No to jest prawdziwa ikona, jeśli chodzi o reprezentację Turcji, jeśli chodzi o tamtejszy futbol. Rustu Rezber. On był jeszcze przed tygodniem w bardzo ciężkim stanie ze względu na to, że dopadł go koronawirus. I teraz mamy okoliczności, które no, zawsze są na swój sposób ekscytujące. Jak się zaraził?
Właściwie tutaj kontrowersje są dwie. Właśnie to, jak się zaraził, o tym za chwilkę. No i to, jak bardzo w ciężki sposób przechodził przez tego koronawirusa. Zaledwie 46 lat ma, więc w sile wieku. Natomiast jak poinformowała w połowie tygodnia jego żona, bardzo te objawy były u niego ostre. Cytuję, jego cera zrobiła się wręcz szara, włącznie z ustami, szybko oddychał i miał z tym problemy, kaszel nie ustawał, nie mógł też mówić, miał nieregularny puls. No i to, o czym wspominaliśmy już tydzień temu, musiał bardzo szybko trafić do szpitala, bo ten jego stan się pogarszał z godziny na godzinę wręcz. Wiemy, że w tej chwili ten jego stan jest już lepszy, natomiast po tym, kiedy już kilka dni spędził w szpitalu, media tureckie wręcz krzyczały, że jego stan jest krytyczny, a więc było przez chwilę trochę strachu, że bardzo źle to wygląda. Natomiast teraz, kiedy wiemy, że z bramkarzem tureckim już jest lepiej, wszystko skupia się na jego małżonce, która jest bardzo mocno krytykowana w mediach przez kibiców za to, że podobno od niej właśnie Rustu Rezber zaraził się koronawirusem. Telewizja amerykańska ESPN informuje o tym, że wręcz lekarze zapewniają, że to od niej się zaraził. Podłapały to również lokalne media. Ona miała kilka dni przed tym, kiedy Rezber został hospitalizowany, miała wrócić ze Stanów Zjednoczonych i podobno nie przestrzegała kwarantanny. No ona zaprzecza temu. Mówi, że wyszła z domu tylko raz w celach związanych ze zdrowiem. No i to też wspominaliśmy o tym tydzień temu. Powiedziała, że podobno jej wynik testu na koronawirusa oraz ich dwójki dzieci był negatywny. No, jaka jest prawda, to pewnie nigdy się nie dowiemy, natomiast najważniejsze jest to, że stan Rustu Rezbera poprawił się i życiu byłego bramkarza, między innymi Barcelony, nic już nie grozi.
I ważne jest to, jak my w takich sytuacjach będziemy się zachowywać. Ja jestem daleki od ferowania wyroków czy formułowania oskarżeń, gdy rzeczywiście rzecz dotyczy rodziny, kto od kogo, w jakich okolicznościach. Niestety żyjemy w takim miejscu i z takim ryzykiem zagrożenia, że rzeczywiście no, trudno podejrzewać małżonkę, no, chyba że tam jakiś kryzys małżeński był i ona na złość jemu zaraziła się koronawirusem i potem przekazała, nie, to bzdury. Ja tego nie kupuję. Natomiast rzeczywiście problemy dotyczą nie tylko zdrowia, dotyczą także finansów, bo jak się nie wykonuje pracy, to się nie ma za to płacy. I ci potentaci rzeczywiście pokroju Barcelony, Realu Madryt wspomagają milionami euro, czy maseczek chociażby, na przykład szpitale. Natomiast są ci maluczcy, którzy mają wielki problem z przetrwaniem. Burnley to jest klub angielski z dolnych rejonów tabeli, który gdzieś tam, no pamiętam, przed wielu laty grywał w Ekstralidze. To były jeszcze przełom lat 70. i 80., a potem gdzieś tam szukając Burnley znajdowałem tę drużynę na 5. poziomie rozgrywek. No i teraz jest w Premier League, ale będzie tak długo, dopóki będzie ta ewentualność dogrania sezonu, czyli, no, czyli zarobienia pieniędzy jakichś.
Tak, no nie w dolnych rejonach, tylko wręcz w połowie tabeli i o tyle kontrowersyjna jest to informacja, jaką przekazał właśnie w tym tygodniu prezes Burnley, jeśli chodzi o te kłopoty finansowe, właśnie, że jest to 10. drużyna Premier League, która zaledwie 1 punkt obecnie traci do Arsenalu, 2 punkty do Tottenhamu i zaledwie 6 oczek do United, które znajduje się na 5. miejscu i jest premiowane obecnie miejscem w Lidze Europy w kolejnym sezonie. sezonie. Także połowa Premier League, a tutaj czytamy, słyszymy od prezesa Mike'a Garlicka, że jeśli nie ukończymy sezonu i nie zostanie podana konkretna data rozpoczęcia kolejnego, to do sierpnia skończą nam się pieniądze, mówi prezes Burnley. Nie znam sytuacji innych klubów, mogę mówić tylko za nas, ale to dlatego jesteśmy tak bardzo zdeterminowani, aby ukończyć ten sezon. Oczywiście, gdy będzie to już bezpieczne, mówi Garlick.
No bezpiecznie będzie, jeżeli obniży się koszty funkcjonowania. Tutaj na bieżąco jakby śledzimy sytuację w polskiej lidze. No i mamy sytuację na przykład z Lechii Gdańsk, gdzie te oszczędności zaczęły się od zarządu, który zadeklarował, że obniża swoje uposażenia w pierwszej kolejności o 50%, a potem trwały negocjacje z piłkarzami. Ja przypomnę tylko, że ten próg przeżycia dla piłkarza Ekstraligi został usytuowany na poziomie 10 tysięcy złotych, brutto lub netto, w zależności od tego, jaką kto ma umowę. Myślę, że da się przeżyć, natomiast to jest właśnie pytanie o to, na kim oszczędzać. No wiadomo, że najwięcej zarabiają gwiazdy, no tymczasem okazuje się, że jest przecież jeszcze ta cała, no chciałem powiedzieć szara strefa, ale to nie jest szara strefa, to są ci ludzie, którzy pracują na to, żeby piłkarze mieli poprane stroje, żeby przychodzili na stadion, który funkcjonuje. No i jeśli chodzi o Tottenham, to właśnie od tych biedniejszych, mniej zasobnych pracowników klubu zaczęły się oszczędności.
No i rozwścieczyło to wręcz kibiców Tottenhamu, którzy nie rozumieją tej kolejności, jaką zaproponował i wdrożył prezes Tottenhamu Daniel Levy, jeśli chodzi właśnie o oszczędności w tych czasach koronawirusa. Prezes Tottenhamu zdecydował się obniżyć na kolejne 2 miesiące, a więc na kwiecień i na maj, o 20% pensje niegrających pracowników klubu. Ich jest aż 550. Część z nich z kolei to nawet nie będzie te 20% cięć. Część z nich będzie zmuszona, aby skorzystać z tego rządowego programu wsparcia tymczasowych zwolnień, który gwarantuje osobom poddanym temu programowi, że dostaną 80% pensji, jednak nie więcej niż 2,5 tysiąca funtów. No wiemy, że jeśli chodzi o takich niższych pracowników klubu, no to pewnie pod te 2,5 tysiąca funtów da się dosyć dużo ich zakwalifikować. No i bardzo wręcz bulwersuje kibiców taka sytuacja, gdzie klub, który wydaje się organem bardzo bogatym, znakomicie prosperującym, no przecież w zeszłym roku Tottenham był w finale Ligi Mistrzów, a tutaj nagle odnoszą się do pomocy rządowych, jeśli chodzi o swoich podstawowych pracowników, no i zaczyna w ogóle te cięcia właśnie od pracowników klubu, a nie od zawodników, którzy wciąż na dzień dzisiejszy otrzymują 100% swoich pensji. W obliczu tej krytyki oczywiście Tottenham zaczął już bronić się. Mówi, że zawodnicy będą zachęcani do udziału w tym planie oszczędnościowym. Natomiast na razie żadne decyzje nie zostały podjęte. Wiemy natomiast, ile zarabiają największe gwiazdy Tottenhamu z trenerem Jose Mourinho na czele, bo to on jest najwięcej zarabiającym pracownikiem klubu, no poza pewnie prezesem, który zapewne zarabia jeszcze więcej, natomiast Jose Mourinho zarabia tygodniowo 290 tysięcy funtów, drugi jest Harry Kane, około 200 tysięcy, gdzieś na poziomie 100 tysięcy funtów Dele Alli i Hugo Lloris. Widzimy, jakie to są kwoty i widzimy, że to nie jest przypadek tylko Tottenhamu, że nieznacznie obniżając te pensje piłkarzy, dałoby się zapewne uniknąć obcinania wynagrodzeń pracownikom.
No 1 000 000 złotych, tak, to przeliczamy w zaokrągleniu, nawet dosyć dużo powyżej 1 000 000 złotych, to jest pensja miesięczna Jose Mourinho. Rzeczywiście jest z czego zabrać. Pytanie, na jak długo obniżane są pensje, no i tutaj sytuacja jest dynamiczna, tak samo jak nie wiemy tego, kiedy wznowione zostaną rozgrywki ligowe, kiedy rozegrane zawody, które są przekładane gdzieś tam, już w tej chwili z perspektywą raczej jesieni, wrzesień, październik, listopad, liczy się jakby ten okres. No i Barcelona tutaj dosyć dynamiczna, jeśli chodzi o cięcia pensji. Tam też niemało się zarabia i mamy pewne przesunięcie w płatnościach.
Tak, dopiero co informowaliśmy o tym, że piłkarze Barcelony zgodzili się na te 70-procentowe obniżenie swoich wynagrodzeń. Natomiast to było jeszcze przed tym, gdy rząd hiszpański wydłużył stan wyjątkowy o 2 tygodnie. Obecnie ten stan wyjątkowy na Półwyspie Iberyjskim potrwa do 26 kwietnia. Początkowo Barcelona miała zaoszczędzić na pensjach pierwszej drużyny tylko i wyłącznie około 16 milionów euro. Teraz planuje te oszczędności powiększyć do 23 milionów. Także no, szybko to poszło, bo na początku pamiętamy, że mieliśmy te informacje, że oni w ogóle nie chcieli się zgodzić na żadne cięcia. Teraz te cięcia mają pójść jeszcze dalej.
Arturo Vidal w tej sytuacji, w komfortowej sytuacji w Chile, zachowane dotychczasowe stawki, przynajmniej na tę chwilę.
Tak, to jest no, dobra informacja zapewne dla piłkarzy trzecioligowego Rodelindo Román, tak nazywa się zespół chilijski, którego Arturo Vidal jest właścicielem. Wspólnie ze swoimi współpracownikami zdecydował, że pensji zawodników oraz pracowników klubu nie tknie. Przynajmniej jest to stanowisko na dzień dzisiejszy, gdzie jeszcze w Chile ta sytuacja nie jest najgorsza, no ale wiemy, że liga nie gra, 4200 przypadków, 27 osób do tej pory zmarło. No jak czytamy w komunikacie klubu, wyjdziemy z tego grając i dokonamy tego wspólnie. Bez wątpienia piłka wróci do gry, informuje klub Rodelindo Román.
No tyle tylko, że to jest trzecia liga. W Chile zarobków kosmicznych raczej nie mamy, więc Arturo Vidal, jak tam część swoich niebotycznych uposażeń z tych kontraktów, które konsumował w czasie kariery, przeznaczy na wsparcie dla tych piłkarzy, to z pewnością uda się przetrwać. Mamy także deklarację z naszego kraju. Profesor Filipiak, właściciel firmy Comarc, przy okazji projektów sportowych takich jak Hokejowa Krakowia i Piłkarski Zespół, zadeklarował, że nie będzie nikogo zwalniał, że kibice i przede wszystkim piłkarze Krakowi mogą spać spokojnie. On zamierza dalej finansować klub, niezależnie od tych dramatycznych okoliczności związanych z koronawirusem, no i ewentualnych konsekwencji, czyli kryzysu gospodarczego. O pieniądzach na razie dosyć, bo oto ekscytujemy się coraz bardziej tym, że piłkarze, którzy wciąż w stanie zawieszenia pozostają, większość rozgrywek ligowych już została zakończona przedwcześnie. Piłkarze jeszcze czekają. Co z sezonem? No tutaj coraz bardziej radykalne deklaracje padają z różnych stron, włącznie z decyzją w Belgii, gdzie sezon piłkarski zakończono. O tym już za chwilę w naszym koronawirusowym raporcie w Radiu Gdańsk.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
W pierwszej godzinie Radio Gdańsk z boiski stadionów w każdą niedzielę raport koronawirusowy, czyli o tym, jak piłkarze radzą sobie w czasach pandemii. No i mamy czwartkową decyzję w Belgii o zakończeniu rozgrywek piłkarskich i natychmiastową reakcję bardzo stanowczą Aleksandra Ceferina, czyli szefa UEFA, który mówi, że piłkarze, federacje, związki krajowe powinny działać we wspólnym interesie, czyli nie wyłamywać się. Na razie nie ma decyzji o tym, że rozgrywki ligowe z tego sezonu 2019-2020 zostają zakończone.
Tak, UEFA przedstawiła w tym tygodniu swoje stanowisko i zdecydowanie sprzeciwia się temu przedwczesnemu zakończeniu sezonów. UEFA wystosowała do klubów oraz federacji piłkarskich list, w którym proszą o to, żeby jeszcze z takimi decyzjami się wstrzymać. Będzie można grać w lipcu i sierpniu, czytamy w tym liście. No i Aleksander Seferin, to co pan wspomniał w wywiadzie dla niemieckiej stacji ZDF, powiedział również, że daje w tej chwili jeden termin, który dla niego jest jasny, to jest data 3 sierpnia i jest to czas, do którego maksymalnie uważa, że powinien zostać dokończony sezon Ligi Mistrzów i Ligi Europa, więc pomijając tutaj te ligowe rozgrywki, ta data 3 sierpnia to miałby być najpóźniejsza data, w której miałby odbyć się finał Ligi Mistrzów. Jeżeli to się nie uda, to faktycznie sezon Ligi Mistrzów i Ligi Europy może być zagrożony, natomiast jest to termin na razie jeszcze o tyle odległy, że na pewno takie decyzje o jakimkolwiek anulowaniu nawet właśnie sezonu Ligi Mistrzów i Ligi Europy absolutnie nie muszą być podejmowane. Możliwe, że rozegramy je w aktualnym systemie albo po jednym meczu na rundę na neutralnym terenie, mówi Seferin. Na dziś opcją pozostaje również system Final 8 albo Final 4. No myślę, że ten Final 8, Final 4 to chętnie, to już też o czym rozmawialiśmy, chętnie byśmy zobaczyli, bo to by oznaczało, że ta Liga Europy rozegra się nie tylko finał w Gdańsku, ale też więcej spotkań będzie właśnie decydowało się w Gdańsku. Natomiast no jeszcze do tego daleko kolejne decyzje UEFA ma podjąć do 15 maja. Być może wtedy będzie wiadomo już troszeczkę więcej.
O, marzycielski głos się pojawił w naszej dyskusji, że oto będziemy mieli nie jeden finał Europy, tylko jeszcze dwa półfinały. Z tym, że pamiętaj, mówimy w takim przypadku o dwóch meczach półfinałowych w Polsce, niekoniecznie w Gdańsku. Ten finał na pewno, i to jest miejsce już ostateczne w Gdańsku Letnicy, natomiast te półfinały ewentualnie gdzie indziej miałyby się odbyć. Jeśli chodzi o rozgrywki PKO Ekstraklasy, tutaj decyzje mogą zapaść w najbliższy czwartek. Wideokonferencja z udziałem władz PZPN oraz szefów i zarządów okręgowych. Na ten temat porozmawiamy sobie w radiowej dogrywce jutro po godzinie 18 z Radosławem Michalskim, prezesem Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, ale pozostajemy w Europie. Belgia już nie będzie grała, natomiast no, mogą spotkać ją z tego tytułu sankcje, więc trzeba jeszcze dogadać kwestię, czy na przykład UEFA uzna mistrza, który potem będzie mógł przystąpić do rozgrywek Ligi Mistrzów.
Dokładnie. Teraz ProLig jest na etapie takiego poszukiwania porozumienia z UEFA w tej kwestii, bo wiemy, że faktycznie już ta decyzja niejako została ogłoszona, natomiast to nie tylko od ProLig zależy, czy faktycznie ten sezon będzie mógł się już teraz zakończyć. Zakończenia sezonu chcą również Holendrzy. Federacja Holenderska jest bardzo otwarta na pomysł UEFA, jeśli chodzi o to wznowienie rozgrywek gdzieś w drugiej połowie czerwca. Oczywiście w tej chwili taka decyzja musiałaby być podjęta przez rząd, ponieważ rząd zabronił spotkań piłkarskich, wszelkich wydarzeń sportowych, a więc aby te mecze mogły być rozgrywane ponownie, no to nie jest oczywiście decyzja samej federacji. Kluby, jeśli chodzi o same kluby, we wtorek odbędą taką telekonferencję, podczas której będą próbowały zebrać poszczególne punkty widzenia i dogadać się jakoś w tej kwestii. Natomiast już w tej chwili wiemy, że są trzy kluby, które chciałyby, aby ta liga zakończyła się. Jest to Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven i AZ Alkmaar. Z kolei dalej chciałby grać Feyenoord. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili brakuje im 6 punktów do tego, żeby ewentualnie zakwalifikować się do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Już teraz są na miejscu premiowanym Ligą Europy, no ale ewidentnie nie jest to dla nich wystarczająco. Padają bardzo ostre słowa, jeśli chodzi o właśnie komentowanie tego, czy grać, czy nie grać, czy ta liga powinna się zakończyć, czy nie. Dyrektor techniczny Ajaxu Amsterdam, Mark Overmars, powiedział w tym tygodniu w jednym z wywiadów, że Eredivisie jest już martwa. No i porównał UEFA i holenderską federację, które chcą, aby powrócić do gry, do słów Donalda Trumpa z zeszłego tygodnia, który zdawał się stawiać wyżej te względy ekonomiczne ponad zdrowie swoich obywateli. Również jeśli chodzi o dyrektora technicznego Ajaxu, to on tutaj wyraźnie podkreśla, że to Ajax na takim zakończeniu sezonu straciłby najwięcej, ponieważ to Ajax najwięcej otrzymuje wpływów, jeśli chodzi o prawa telewizyjne, natomiast mimo tego chcą, aby ta liga się zakończyła. AZ Alkmaar mówi, że wciąż jest zbyt wiele znaków zapytania dotyczących tego, jak rozwijała się będzie pandemia koronawirusa, aby podejmować w tej chwili jakiekolwiek decyzje. A PSV Eindhoven mówi, że no tu jeszcze ostrzej, że nie istnieje nic, co usprawiedliwiłoby rozegranie meczów, które zostały do rozegrania. No i jako, że to właśnie Eindhoven jest tym epicentrum holenderskim, jeśli chodzi o koronawirusa, to też słyszymy z ust dyrektora technicznego PSV, że tam każdy zna kogoś, kto jest chory, był chory albo zmarł na koronawirusa. No bardzo ostre słowa, które bardzo też działają na wyobraźnię, myślę. No i jest Feyenoord, który delikatnie to ujmuje w słowa i mówi, że na razie po prostu chcą, by zaczekać z decyzją o zakończeniu sezonu, ponieważ jest wcześnie. No a te straty, które mogłoby przynieść takie zakończenie przedwczesne sezonu, mogłyby być bardzo duże.
No i głos w sprawie zabierają także autorytety, m.in. Louis van Gaal, prawdziwa instytucja, jeśli chodzi o niderlandzką piłkę. No i on twierdzi, dosyć kontrowersyjna to opinia, że no, chwileczkę, kto strzeli więcej goli, kto wygra więcej meczów, kto na boisku udowodni swoją wyższość, temu należy się tytuł. Jeżeli nie udaje się tego rozstrzygnąć, to gramy dalej, albo przynajmniej na tę chwilę czekamy.
Tak, Louis van Gaal, który przypomnijmy, że i był piłkarzem Ajaxu Amsterdam w przeszłości i też był trenerem klubu z Amsterdamu. Został zapytany właśnie o jego zdanie na temat tego, czy Ajax powinien zostać mistrzem. Powiedział, że to jest absolutny nonsens, aby tak się stało, ponieważ w sporcie zwycięzcę wyłania się na boisku. Bardzo skrytykował ten apel Ajaxu o zakończenie jak najszybsze ligi, powiedział, że niektóre kluby próbują wykorzystać kryzys wywołany przez koronawirusa na swoją korzyść. No i powiedział, że skoro UEFA pozwoliła na wydłużenie sezonu, no to zacznijmy pracować w tym kierunku, żeby ten sezon dograć. Louis van Gaal mówi tak, jeśli będzie taka konieczność, będzie można przesunąć odrobinę rozpoczęcie kolejnego sezonu, grając więcej spotkań w środku tygodnia. Natomiast też jest przeciwny temu, żeby zakończyć sezon od razu. No i myślę, że no jest to troszkę logiczne, bo faktycznie jest na razie jeszcze wcześnie. UEFA nie bez przyczyny odwołała, tudzież przełożyła Mistrzostwa Europy na kolejny rok, żeby dać ten czas. A więc będąc w tym momencie na początku kwietnia i decydować o tym, że natychmiast te ligi mają być zakończone, ja szczerze podpisuję się pod tym i uważam, że takie minimum, które możemy zrobić, to po prostu poczekać jeszcze trochę.
Tyle tylko, czy my to komentujemy z Trójmiasta, gdzie sytuacja no, jeszcze nie jest dramatyczna i oby tak zostało. Natomiast jeśli chodzi o kraje Beneluxu, Niderlandy, Belgię, no to tam myślę, że gdybyśmy to przełożyli na proporcje zachorowalności i ludzi umierających względem populacji, no to jest w tej chwili epicentrum Europy. Rzeczywiście te liczby szokują i coś takiego jak psychoza może się tam pojawić. Nie o kibicowaniu tam ludzie myślą, tylko pewnie o przeżyciu. A o czym myślą na Białorusi, o czym myślą w Burundi i w Tadżykistanie, nieprzypadkowo zestawiłem te trzy kraje, tam wciąż trwają rozgrywki ligowe. Wczoraj wyłoniono mistrza Białorusi w hokeju na lodzie, to jest taka dyscyplina wiodąca w tym kraju, no i piłkarze grają sobie. Jedna taka informacja, bo to bardziej nas interesuje nawet nie to, co dzieje się na sportowej arenie, tylko na trybunach, tam 280 kibiców oglądało ten mecz finałowy o mistrzostwo Białorusi w hokeju na lodzie. No ale piłkarze grają, wszystko w porządku. W Tadżykistanie zdaje się właśnie w tej chwili wyłaniany jest zdobywca krajowego pucharu. Burundi, nie mam informacji, kto z kim gra i o co.
Tak, jeśli chodzi o Białoruś, to faktycznie cały czas federacja tamtejsza jest zdania, iż nie widzi powodu, dla którego piłkarze mieliby przestać grać. Faktycznie na Białorusi ta sytuacja jeszcze w porównaniu z innymi krajami, jeśli chodzi o nasz kontynent, nie jest tragiczna, ponieważ do tej pory zdiagnozowano 440 przypadków koronawirusa, 5 osób zmarło. Oczywiście można mieć wątpliwości co do tego, jak bardzo realne są to liczby, natomiast porównując to cały czas z sytuacją na przykład w Hiszpanii, we Włoszech, czy właśnie w krajach Beneluxu, to cały czas jest to początek tej pandemii. Rząd jeszcze absolutnie nie zabronił kontynuowania rozgrywek sportowych jakichkolwiek. Również obywatele nie mają nakazu pozostawania w domach, jak na ten moment. Kibice w związku z tym cały czas mogą uczęszczać na mecze, tam nawet trybuny nie zostały zamknięte. Martwią cały czas niezmiennie słowa Aleksandra Łukaszenko, który uważa, że koronawirus to jest masowa psychoza i nic więcej. Natomiast sekretarz generalny Federacji Białoruskiej mówi, że absolutnie nie ma planów, aby przerwać ten obecny sezon. Ten sezon na Białorusi dopiero się rozpoczął, ponieważ w ten weekend rozgrywana jest trzecia kolejka, także to jest faktycznie dopiero początek. Natomiast co ciekawe, w wywiadzie dla Marki ten sekretarz generalny federacji wypowiedział się w ten sposób, mówi, że decyzja o tym, czy pójść na mecz, czy nie, należy do samych kibiców. Oczywiście tam są jakieś obostrzenia, bo są te żele antybakteryjne na stadionach. Zaleca się, żeby intensywnie z nich korzystać. Również lekarze są ustawieni na wejściach na stadion i mierzą kibicom wchodzącym do środka temperaturę. Natomiast nie zmienia to faktu, że ci kibice wchodzą na trybuny, mieszają się między sobą i na pewno nie zwolni to tego rozwoju pandemii, jeśli chodzi o Białoruś.
No ale ja widziałem wywiad, którego państwowej telewizji, to chyba myślę istotna okoliczność, udzielił Aleksander Łukaszenka i on stwierdził, że w zdrowym ciele zdrowy duch, że spirytus to nie na ręce, tylko w siebie, żeby nie przesadzać, że wystarczy 50-100 gram, no i potem można wsiadać na traktor, obrabiać ziemię, a w wolnych chwilach kibicować ulubionej drużynie. No w tle jeszcze pozostaje biznes. Cały czas ten koronawirus to albo wywołuje kryzys, przede wszystkim wywołuje kryzys, ale akurat dla Ligi Białoruskiej to jest jednak czas koniunktury, bowiem w związku z tym, że bukmacherzy nie bardzo mają co przedstawić w ofercie, to ta Liga Białoruska i obstawianie takich właśnie wyników dla tych, którzy są uzależnieni od takiego sportu, jak obstawianie wyników meczów, stanowi nadzwyczajną atrakcję. Ostatnie akcenty, no to Rosja, Izrael, Indie, to są kraje, które pojawiły się na liście zainteresowanych tym, jakie wyniki padają w Lidze Białoruskiej. A sprawa jest poważna, jak bardzo poważna i jak z tego powolutku wychodzić, o tym za chwilę. Kontrawirus w każdą niedzielę po godzinie 17 w Radio Gdańsk z boiski stadionów. Już za chwilę wracamy z Anitą Kobylińską. Kontrawirus, jak sport, sportowcy, ludzie sportu radzą sobie z pandemią koronawirusa? No, radzą sobie na przykład poprzez różnego rodzaju terapię. W związku z tym, że sytuacja w Hiszpanii, która jest na drugim miejscu w świecie, jeśli chodzi o liczbę ofiar śmiertelnych koronawirusa, taka terapia odbywa się także z udziałem piłkarzy.
Tak, w Hiszpanii piłkarze, ale nie tylko, oczywiście wszyscy obywatele już od 3 tygodni są zobowiązani pozostawać w domu. To jest ta tak zwana przymusowa izolacja. Niektórzy przechodzą przez to lepiej, niektórzy gorzej, natomiast faktycznie kluby zaczynają się interesować nie tylko stanem fizycznym swoich piłkarzy, ale również stanem psychicznym, ponieważ to już nie tylko nawet w świecie piłkarskim mówi się głośno o tym, że to może być największy problem po tym, kiedy uporamy się już z samą pandemią. No i faktycznie Espanyol Barcelona, który przypomnijmy 17 marca poinformował, że w klubie zdiagnozowano 6 przypadków pośród zawodników oraz szkoleniowców pierwszej drużyny, jeśli chodzi o koronawirusa. No i zdecydowano się na taką terapię grupową za pomocą wideokonferencji. W tej wideokonferencji wzięli udział wczoraj wszyscy zawodnicy plus sztab szkoleniowy. No i rozmawiano przede wszystkim na temat tego, jak oni radzą sobie z tą sytuacją. Każdy mógł się wypowiedzieć na temat tego właśnie, jak się czuje, co go martwi, co być może chciałby przekazać, aby wesprzeć swoich kolegów. Ta wideokonferencja trwała około 2 godzin. No i między innymi tutaj Wu Lei, który był jednym z ostatnich zawodników Espanyolu, którzy wyzdrowieli z koronawirusa, opisał ten wideoczat na swoim blogu i powiedział, że między innymi ci zawodnicy, którzy nie mają dzieci, zabijają czas takimi obszernymi treningami, a więc wręcz trenują więcej niż trenowali wcześniej. Oczywiście czytają, grają w gry, natomiast jako, że są wszyscy razem, starają się trzymać wszyscy razem, no to jakoś radzą sobie z tą nową sytuacją, która jest nowa dla nas wszystkich.
Na radiogdańsk.pl my także proponujemy terapię. Fechmistrz Stanisław Szymański po 2 tygodniach przedwczoraj opuścił szpital. Już jest wolny od koronawirusa. Trener reprezentacji Polski Florecistów zwycięski bój stoczył i o tym w szczegółach opowiada. I myślę, że to jest takim fajnym przesłaniem, że to bardzo wiele zależy od charakteru, od siły woli, od takiego racjonalnego podejścia. No tutaj Stanisław Szymański pewnie będzie dla wielu z nas takich troszeczkę zalęknionych przykładem do tego, że trzeba wziąć tego koronawirusa za rogi, przewrócić, stłamsić i wyzdrowieć się, tak jak Stanisław Szymański. Pozdrawiamy pana Staszka. No i skoro wątek trenerski, to Joachim Löw, selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Niemiec, wysforował się na czoło, jeśli chodzi o tych trenerów najdłużej pracujących z reprezentacją. Oczywiście fechmistrzowi Szymańskiemu może czyścić buty zaledwie, bo to jest człowiek, który z reprezentacją pracuje od 30 lat. Jeśli chodzi o Joachima Löwa, ten licznik bije także już od dobrych kilku lat, ale troszeczkę mu brakuje.
Tak, a ta zmiana wśród właśnie tych najdłużej urzędujących trenerów, jeśli chodzi o reprezentację, miała miejsce oczywiście w związku z tym, co się stało w zeszłym tygodniu w reprezentacji Urugwaju. Rozmawialiśmy o tym, że właśnie cała federacja, tak naprawdę zakończono kontrakty pracownicze wszystkich niemalże pracowników, było ich około 400, włącznie z trenerem Oskarem Tabarezem, który był trenerem Urugwajczyków od 7 marca 2006 roku. I to on miał ten najdłuższy staż, jeśli chodzi o trenerów reprezentacji, aktualnie trenujących właśnie reprezentację. Obecnie ten zaszczytny tytuł przypada Joachimowi Löwowi, który jest najstarszy stażem w obliczu tego, co się stało w reprezentacji Urugwaju. On już w 2004 roku jako drugi trener zaczynał swoją przygodę z reprezentacją Niemiec. Wówczas był zastępcą, asystentem Jurgena Klinsmana. Natomiast od 12 lipca 2006 roku pełnił to stanowisko samodzielnie. No i to jest nieco mniej niż 14 lat, natomiast też już w lipcu będzie to ten sam staż, jeśli chodzi o Oskara Tabareza. No miejmy nadzieję, że ta sytuacja w reprezentacji Urugwaju również szybko się zmieni, że te zwolnienia, do których musiało dojść w tych bardzo wyjątkowych okolicznościach, nie będą permanentne i że jeszcze Oskar Tabarez również wróci na swoje stanowisko.
No i żeby zakończyć optymistycznie, to o tym, jak piłkarze pomagają innym, ci, którzy mają się czym dzielić. No i tutaj to są różnego rodzaju świadczenia, bo wspominaliśmy o tym, że na przykład kibice Lechii ratownikom medycznym przekazali rękawiczki, udali się do oddziałów ratunkowych i tam płyn dezynfekujący także został przekazany. O kibicach Arki mówiliśmy wczoraj w Radio Gdańsk z boisk i stadionów. Andrzej Kowalczyk poinformował o tym, jakie wsparcie żółto-niebiescy tym, którzy w tej chwili na pierwszej linii frontu. Były piłkarz Arki Gdynia, zdaje się, tutaj poszedł jeszcze dalej, bo udostępnił własny majątek niejako na użytek tych, którzy są potrzebujący. O co tam chodzi?
Tak, w poniedziałek Arkadiusz Aleksander, który dwa razy reprezentował barwy Arki, napisał na Twitterze, zostawił takie wręcz ogłoszenie, czytamy: udostępnię mieszkanie Wrocław, ulica Kościuszki, dla lekarzy, pracowników z ochrony zdrowia walczących z koronawirusem w Polsce, niechcący wracać do domu ze względu na bezpieczeństwo najbliższych. Zainteresowanych zapraszam na PLIF. Bardzo ładny gest, jeśli chodzi o byłego zawodnika Arki Gdynia. No i jeszcze piłkarze Manchesteru United, którzy zdecydowali się, jako pierwsi w Anglii zgodzili się w ogóle na obniżenie swoich pensji. Te obniżenie to będzie 30%, natomiast te pieniądze nie zostaną na kontach klubu, tylko zostaną przekazane w pełni publicznej służbie zdrowia. Wiemy, że na Wyspach Brytyjskich ta sytuacja też niestety jest coraz gorsza. Łącznie około 8 milionów funtów zaoszczędzonych ma zostać na tych 30% cięciach i całość tej kwoty ma zostać przekazanych na konta NHS.
I dzielmy się takimi właśnie informacjami, dzielmy się nadzieją, dzielmy się taką wspaniałą postawą ludzi, którzy myślą o tych, którzy w tej chwili albo walczą z koronawirusem, albo są ofiarami pandemii. Przypomnę, jutro po godzinie 18 w radiowej dogrywce porozmawiamy z Radosławem Michalskim o ewentualności zakończenia sezonu piłkarskiego w Polsce, a teraz kończymy. Kontra wirus zawsze w niedzielę w Radio Gdańsk z boiski stadionów po godzinie 17. Anita Kobylińska, dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam.